Dzisiaj będziemy mieli takie trochę podsumowanie tego, co mówiliśmy przez przez 6 niedziel, mianowicie o kamieniu, 12 kamieniach, na których budować mamy nasze życie chrześcijańskie, naszą budowlę duchową, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg w miłosierdziu swoim obdarzył i co nam daje w życiu naszym. 12 kamieni, modlitwa walcząca, nadzieja, wiara, pokora, Słowo Boże, miłość, odrodzenie, uświęcenie, chrzest w Duchu Świętym, posłuszeństwo Bogu, oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana i wierność. Dzisiaj chcielibyśmy popatrzeć na to od strony w ogóle budowania, a nie na czym budujemy, bo to wiadomo, że na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym, głową narożnika jest sam Jezus Chrystus. Budujemy na chwałę i dla Boga naszego Wszechmogącego. Dzisiaj jako podstawę naszego rozważania przeczytamy dwa krótkie rozdziały z pierwszej księgi, z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian, 3 i 4 rozdział, one mają po 20 parę wersetów, więc przeczytajmy je wszystkie. Jest to ciekawe sformułowanie, ciekawa nauka apostoła Pawła. Więc czytamy 1228 strona, 3 rozdział od 1 wersetu. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście. A i teraz jeszcze nie możecie, jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyś cieleśni nie jesteście, czy na sposób ludzki nie postępujecie? Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, drugi ja Apollosowy, to czyś cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście, a z których każdy dokonał tyle, ile mu dał Pan. Ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze słoma, złota, srebra, drogich kamieni, drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawia, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt sam siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z was wydaje się, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu Pan zna myśli mędrców i że są marne, a zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca, wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz? Jakobyś nie otrzymał. Już jesteście nasyceni, już zbogaciliście się, bez nas staliście się królami. I obyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wyście mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk, spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jak omieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo chociażbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym, wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Z rózgą, czy z miłością? Kochani, zawsze wolimy raczej z miłością, prawda? Tak jak zawsze pamiętam, byłem straszony, jak już zaczynał się czas właśnie bliski świąt Bożego Narodzenia i przychodził 6 grudzień. A wiecie co 6 grudnia? No. Uważaj, uważaj, bo ci rózgę przyniesie zamiast ciekawego, ładnego prezentu. I tak w tym strachu przeżyłem aż do dzisiaj. I teraz czekam, czy to rózga będzie, czy... Kochani, wiedzmy to na pewno, że Jezus Chrystus przychodzi, aby nas zbawić, żeby nas umiłować, żeby nam pokazać wielkie i dobre rzeczy. Ale żebyśmy do tych dobrych rzeczy doszli, to musimy te podstawy w życiu naszym mieć dobre. Właściwe podstawy, na właściwych podstawach budować. A my wiemy, rozmawialiśmy o tych 12 kamieniach, które sam Jezus Chrystus przynosi, abyśmy je wbudowali. Po prostu je wbudowali. Wbudowali w ciało nasze, wbudowali w nasz duchowy rozwój, to ciało duchowe oczywiście, abyśmy wbudowali je w Kościół Jezusa Chrystusa. Wiadomo, że Kościół Jezusa Chrystusa ma być budowany na fundamencie apostołów i proroków. A więc zobaczmy, że życie nasze chrześcijańskie musi mieć fundament, który jest złożony z apostołów i... O jakich tu proroków chodzi? Jak myślicie? W Nowym Testamencie mamy tylko jednego proroka. Jaki to prorok? Mówimy o Janie Chrzcicielu, że był prorokiem. Mówiono, że Jezus Chrystus był prorokiem. Ale głównie to jest jeden prorok wymieniany w Nowym Testamencie, a jest nim Jan. Z księgą, którą napisał, objawienie Jana. W zasadzie to nie jest objawienie Jana, to jest objawienie Jezusa Chrystusa. Jan tylko to spisał po prostu, co mu zostało objawione. A więc w skrócie mówimy objawienie Jana. Ale Słowo Boże nam mówi, że my mamy budować na fundamencie apostołów, a więc wszystkich apostołów i wszystkich starotestamentowych proroków. Bo od samego początku przypomnijmy sobie, jak Jezus Chrystus zmartwychwstał i jeszcze wszyscy nie wiedzieli o tym uczniowie. Zwróćmy uwagę, 2 uczniów szło do Emaus. Pamiętacie tą historię? Przypomnijmy sobie, co Jezus Chrystus im wykładał. Wszystko, co o Jezusie Chrystusie było napisane, począwszy od Mojżesza przez Wszystkich proroków jest tam powiedziane. Od Mojżesza przez wszystkich proroków, co o Jezusie Chrystusie było napisane. A więc dlatego musimy się budować na fundamencie złożonym z apostołów i proroków. A kamieniem węgielnym, głową narożnika jest sam Jezus Chrystus. A więc te 12 kamieni to jest to wyłożenie już konkretnie naszego oparcia, naszego fundamentu. Fundament jest fundamentem. A później budujemy. Jak trzeba budować? Otóż Słowo Boże bardzo wyraźnie nam mówi, jak należy budować. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, od 49 wersetu do 49 kilka wersetów, jest powiedziane tak. Czemu to mówicie do mnie, Panie, Panie, a jednak nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest ten, który przychodzi do mnie, słucha słów moich i wprowadza je w czyn. Taki pozytywny obraz tego, jak mamy budować. Podobny jest do człowieka, który budując dom, zrobił najpierw głęboki wykop. Po co głęboko kopał? Bo żaden dom nie ostoi się, jeśli nie będzie głęboko wkopany. Głęboko wkopany. Mi się zawsze przypomina w Niemczech. Byłem, już mówiłem o tym, ale może ktoś nie słyszał, to przypomnę. Był tam taki kościółek, który został dany w użytkowanie jednemu ewangelicznemu zborowi. To był jakiś poewangelicki. Nieduży kościółek, bardzo ładny, z takimi wieżyczkami, no piękny budynek. Postawiony na gołej ziemi, pomyślcie, na piasku, normalnie na piasku, żadnego fundamentu nie miał. No kompletnie żadnego fundamentu. Nie było. Oni myśleli wzmacniać fundamenty, nie? Bo zaczęły ściany pękać. Nie było jakiejś ulewy, nie było jakiejś burzy, po prostu stał jakiś czas i zaczął się rozwalać. Oni zaczęli próbki robić, zaczęli kopać. Podkopywali i się okazało, nie ma fundamentów. Nie ma fundamentów. Wiecie, jaka to ciężka robota, żeby fundamenty pod takim budynkiem postawić? Oni zrobili fundamenty. Wykopywali tak po 1,5 metra do dołu, zalewali ławę, wystawiali tam jeszcze zbrojenie, żeby dalej ławę łączyć i cały fundament wyleli aż po samą ścianę. Jak to stwardniało, to zasypywali. Oczywiście najpierw tam pomazali czymś, żeby wilgoci nie ciągnęło. Następne 1,5 metra rozkopywali i tak aż cały budynek postawili na fundamencie. Widzimy, jaki to kłopot, jak człowiek nie zrobi fundamentu. Czy ktoś z was budował dom? To jest was? Czy robiliście fundamenty? Czy ktoś budował bez fundamentu? Teraz się nie przyzna. Ale myślę, że nie. Myślę, że nie, bo ja z takim faktem nie spotkałem się nigdy. Nigdy się nie spotkałem z takim faktem. Teraz oczywiście są takie domy, które nie są budowane z podpiwniczeniem, ale i tak fundament mają. Jeśli nawet nie są bardzo głęboko zakopane, to mają całą betonową płytę wylaną, taką ogromną. Ale dom stoi na fundamentach, normalnie na odpowiednim gruncie stoi. Odpowiednio jest usytuowany i odpowiednio jest zabezpieczony i mocno stoi. I się nic tam nie dzieje z tym domem. Ale Słowo Boże mówi tak. Budując dom, zrobił najpierw głęboki wykop i położył fundament na twardym gruncie. Do skały kopał. Aż się dokopał. U nas do skały by było ciężko się dokopać, ale w Izraelu to jest łatwo się dokopać do skały. Bo trochę pokopiesz i masz skałę. Wszystko jest skała. Podobnie widziałem w Norwegii też tak. Tam w zasadzie trzeba tą skałę wykuć nawet, żeby sobie dom postawić. Także na skałach tam stoją domy. I teraz co dalej? Jest dalej powiedziane, gdy przyszła ulewa, wezbrana rzeka spłynęła na ten dom, lecz nie mogła go poruszyć. Był bowiem zbudowany na skalę. Kto zaś słucha mojego słowa, mówi Pan, a nie czyni, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu i uderzyły weń wody, a wnet runął, a upadek domu owego był zupełny. Katastrofa budowlana, całkowicie się rozwalił. Nic nie zostało. Kochani, o to właśnie w życiu naszym chodzi. Po to mówiliśmy o tych 12 kamieniach. Po to wspominamy dzisiaj fundament apostołów i proroków. Po to wspominamy ten kamień narożny, ta głowa narożnika, którą jest Jezus Chrystus, abyśmy nie stanęli w takiej sytuacji, że próba przyjdzie w naszym życiu i się okaże, że wszystko runie i upadek będzie wielki. Zupełny, całkowity. Po to mówimy o tym, aby odpowiednio budować nasze życie duchowe, abyśmy nie musieli od nowa wszystkiego budować. Wiecie, o tyle dobrze jest z budynkiem, który jest dobrze wybudowany, że nawet jeśli część ścian runie, część ścian rozwali się, to jest co odbudowywać. Nie zaczynasz roboty całkowicie od początku. Od zera. Znowu zaczynasz ławy zalewać, znowu zaczynasz fundamenty robić i znowu zaczynasz ściany robić. Wiecie, ja przypominam sobie jeden murarz, który pracował u moich dzieci na budowie, opowiadał mi takie zdarzenie i tak na odległość mi pokazał, o tam, widzi pan, o tam stoi ten dom. Ja mówię, a co takiego się wydarzyło? Panie, mówi, niewłaściwe ławy zaleli, już zaczęli robić fundamenty i przyszła kontrola i sprawdziła i to w bardzo szybki sposób doszli, czy to jest właściwe, czy nie. Byli akurat murarze na budowie i zapytali, to wyście zalewali te fundamenty, a to wtedy jeszcze nie brało się z betoniarni betonu, tylko betoniarkami się na budowie zalewało. Tak, to myśmy zalewali te ławy. A ile żeście dawali cementu, ile piasku, ile... No on tam od razu wyliczył pół worka cementu, tyle i tyle łopat piasku i tego i tu i to było... Mówi, jej, panowie, natychmiast wstrzymać robotę. Przecież to runie wszystko. Mówi, jak to pół worka? On mówi, no jak to? No pół worka. A ile kilogramowy worek? 25. Panowie, to wy nie wiecie, że już w 50-kilogramowych workach cementu nie sprzedają, tylko w 25-kilowych? A oni jak od wieków robili pół worka, tak dalej robili pół worka. Czy to był 50-kilogramowy, czy to był 25-kilogramowy, to pół worka. I tyle łopat, co trzeba było do pół worka 50-kilogramowego dodać. Sprawdzili, aż się sypało. Dźwig, wszystko wyciągać i od nowa robić. Dokładnie tak może być w życiu naszym duchowym. Jeśli budujemy z nieodpowiednich proporcji, z nieodpowiednich materiałów, Słowo Boże tu wyraźnie, jak czytaliśmy, wymienia nam. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni albo z drzewa, siana, słomy? To wyjdzie. To wyjdzie. Przy pierwszej kontroli, przy pierwszym doświadczeniu, a Słowo Boże mówi, że dzieło każdego człowieka doświadczy Bóg. Dzieło każdego człowieka zostanie wystawione na próbę. Każde dzieło, które czynisz, każdą duchową budowlę, jaką byś nie wznosił, doświadczy Bóg. Pośle ogień, pośle wodę, pośle wszystko, cokolwiek może być posłane. Możemy powiedzieć, no to jak to? Diabeł współpracuje z Bogiem i Bóg wysyła diabła, żeby mnie doświadczał? Nie. Jezus Chrystus, jak odchodził z tej ziemi, powiedział, ja odchodzę, a przyjdzie władca świata, z którym ja, Jezus Chrystus powiedział, nie mam absolutnie nic wspólnego. Ja z nim nie mam nic wspólnego. A więc to nie jest układ pomiędzy Bogiem i szatanem, że jesteśmy doświadczani, atakowani przez szatana. Po prostu Bóg w pewnym momencie zabiera na chwilę ochronę, którą mamy. Nie w całości, tylko troszeczkę. I co szatan robi? Od razu dopada. Wystarczy troszeczkę mniej Bożej ochrony. Widzimy, jak to ważne jest, żebyśmy cały czas byli pod Bożą ochroną. Co robić, żeby być pod Bożą ochroną? Jeśli jesteś w małżeństwie, to trzeba jak najwięcej kłócić się z żoną. Wtedy się ma taką Bożą ochronę. Bóg chroni ciebie przed twoją żoną, żeby ciebie nie zniszczyła, wiesz. Tak, tak. Dalej to trzeba po prostu w domu, nie w zborze, bo to nie wypada, ale jak coś się dzieje, to przeklinać trzeba tak ostro, wiecie. Tak. Niech żadne nieprzyzwoite, oryginał mówi brudne słowo, nie wychodzi z ust sąsiada czy z twoich? Z waszych ust. Z twoich ust. Z moich ust. Niech żadne brudne słowo nie wychodzi z moich ust. Powiedz to głośno. Niech żadne brudne słowo nie wychodzi z moich ust. Amen? Takie życie mamy prowadzić. Jeżeli zaczynamy ryzykować w życiu naszym, zaczynamy się ze wszystkimi wokół kłócić, z żoną, z dziećmi to nie, no bo z dziećmi nie można się kłócić, nie, bo to one, wiadomo, kto ma rację, ojciec czy dzieci? Ojciec, no. Także dzieci nigdy nie mają racji i także to nie jest kłótnia, to jest nakaz po prostu, dajesz rodzinom, dzieciom, mówisz po prostu, one muszą to, nawet jeśli nie masz racji, bo wiadomo, że masz rację. W przypadku, kiedy ojciec nie ma racji, znacie ten regulamin, nie? Patrz, punkt pierwszy. Ojciec ma zawsze rację. No. Także, ale powiedzmy ze szczerze, zawsze powodujemy Boże doświadczenie w życiu naszym. My powodujemy. To my prosimy, Boże, doświadcz mnie. Doświadcz mnie. Wkładam ręce, ludzie są uzdrawiani i sprawdź mnie, czy moje Panie, pozwoli mi wejść do nieba, czy nie. No sami się o to prosimy. Boże, wypróbuj mnie, doświadcz mnie. Słowo Boże mówi. Doświadcz mnie, Panie. Czy aby na pewno stoję na Twojej drodze, Dawid powiedział. Sprawdź mnie, doświadcz mnie. I to jest dobry interes, żeby Bóg nas sprawdził, bo jeśli prosisz o doświadczenie, to Bóg to zrobi w taki mało bolesny sposób, bym powiedział. To jest tak, jak potrzebujesz zrobić zastrzyk, albo potrzebujesz, żeby ci pobrali krew i robią ci to najcieńszą z możliwych igieł. Ja kiedyś pamiętam, chciałem zrobić sobie badanie krwi, żeby się dowiedzieć, jaką mam krew. No czerwoną wiedziałem, ale jaką grupę, nie? No i ponieważ chciałem się dowiedzieć, przyszedłem do punktu, którym badają krew, żeby określić grupę krwi. Pani powiedziała, nie wiem, czy panu dzisiaj robić to, czy nie, może innego razu pan przyjdzie. Ja mówię, ale jaki jest problem? Nie można? Nie, no można pobrać, tylko zostały nam takie grube jak palec igły. Ja mówię, dobra, pobierajcie. Ale rzeczywiście, jak tą igłę wyciągnęła, to aż zwątpiłem przez moment. Ale wiecie, tą dużą igłą, no nie powiem, że nie bolało, ale nie skakałem tam, udawałem, że jestem bardzo odważny. Więc pobrała mi tą krew, określiła grupę, wszystko. Ale Bóg jak chce nas doświadczać, i my sami chcemy być doświadczani, tak jak Dawid właśnie mówi, doświadcz mnie, Panie, doświadcz mnie. To wtedy bierze to najcięższą z możliwych igieł. wprawdzie wkłuwa i sprawdza, ale w sposób jak najmniej bolesny. Natomiast jeżeli chcemy grubą igłą doświadczenie Boże, albo gruby taki szef, żeby to był zrobiony, takie szycie było takie naprawdę potężne, po którym taka szrama zostaje porządna, to wiecie, to tak, to kłóćmy się z żoną, źle się zachowujmy w domu, w pracy, wszędzie się źle zachowujmy i będziemy mieli doświadczenie. Oczywiście każdy musi przez doświadczenie przejść, ale to będzie tą najgrubszą igłą. Także pamiętajmy, my mamy budować się, budować naszą budowlę, być doświadczany przez Pana i iść do przodu. Dlaczego? Dlatego, że my jesteśmy żywymi kamieniami, z których ta budowla ma być budowana. W 1 Piotra, 2 rozdziale, 4 wersecie jest powiedziane: przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żyjące, budujcie się w dom duchowy. Jezus Chrystus jest kamieniem węgła, narożnika, tak? A wy jesteście kamieniami, które najpierw ten narożnik się wyprowadza, więc według narożnika, według Jezusa Chrystusa, który jest w samym narożniku ustawiony i jest wystający do góry, według tego wszystkie kamienie, czyli tak, Robert, Estera, Iwona, Krzysiek i tak po kolei są w równi do jednego narożnika i drugiego narożnika wszystko wypełniane. Wy jesteście żywe kamienie. Wy jesteście żyjące kamienie, które jesteście wbudowane do tej świątyni Bożej. Rozumiemy się? To jest ciało Chrystusowe. Ciało Chrystusowe nie polega na tym, że jest ściana, a tu ze ściany wystaje jedna cegła tak z 20 centymetrów. Jakby to wyglądało? Wiecie, ja na budowę naszą, jak pojechałem i zobaczyłem te ściany w niektórych miejscach, że są albo te bloczki, tak wiecie, ze 2 centymetry, albo 2 centymetry w tą, to od razu do fabryki dzwoniliśmy. Jakie bloczki zeście nam dali? Wystaje 2 centymetry. Już przyjeżdżam. Z fabryki prosto przyjechali, żeby sprawdzić, co się dzieje. No i zaczynam nam coś tłumaczyć, nawija o jakiejś formie, o jakimś coś. Ja mówię: Panie, mnie nie interesuje, jaką wy macie formę. Mają być bloczki równe, a te wszystkie, które są nierówne, odłożymy na bok, zabierajcie je sobie. One nam nie są do niczego przydatne. A więc zobaczmy, jak jest z budową Kościoła. Jeżeli nie pasujesz do tej Bożej ściany, jeżeli nie pasujesz do tego chrystusowego wzorca, do tego chrystusowego narożnika, to cię Jezus Chrystus, który jest budowlańcem, który jest budowniczym, wszystko Bóg zbudował, odłożą cię na bok i powiedzą: zabierajcie ten bloczek. On się nie nadaje, ten kamień żyjący za bardzo żyje, on się za bardzo rusza, do ściany nie pasuje. Dlatego my mamy się nauczyć być Bożymi ludźmi na wzór, na wzorzec Jezusa Chrystusa, aby nie odstępować ani na prawo, ani na lewo, ale być według tej myśli Chrystusowej, być według tego narożnika, który jest wbudowany. My mamy się budować jako żyjące kamienie w dom duchowy, kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie: oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. A kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowo, potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni. Dlaczego są przeznaczenia, aby się potknąć? Kochani, kamień węgielny, kamień, głowica narożnika została położona na Syjonie. Wiecie, kto to są syjoniści? Wiecie, kto to są Żydzi? I my mamy się do nich przyrównać. Niektórzy ludzie mówią: nie, Chrystus był Polakiem. No może i był. Nie wiem, czy był Polakiem, czy nie był Polakiem. Ale z tego, co ja w Słowie Bożym czytam, to raczej był Żydem. Matka była Żydówką, ojciec był Duchem Świętym. Żyd? No skoro wybrał ich i to są jego dzieci, to znaczy, że to pokolenie pochodzi od Boga. To jest Boże ziarno. To jest Boże ziarno. To Bóg wzbudził swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby narodził się na tym świecie jako Boży Syn i jako Żyd. I my bardzo często nie chcemy mieć z Żydami nic wspólnego. Jedni mają takie zdanie, drudzy mają takie zdanie. Jeśli niektórzy są tak za, że aż za, wyprzedzili Żydów. A niektórzy są tak kontra, tak przeciwko, że zgubili Żydów zupełnie, nie wiedzą kto to taki. I niestworzone rzeczy na nich gadają. A my mamy być po prostu dziećmi Bożymi. I nie mamy patrzeć na to, co jest ludzkie, ale na to, co jest Boże. A więc wzbudzenie z nasienia nieskazitelnego, z nasienia Ducha Świętego zostało wzbudzone nie jako cielesne, fizyczne, ale jako duchowe. Duchowe ciało, duchowa istota, duchowy człowiek. Zobaczmy, że Jezus Chrystus narodził się z Marii i urodził się jako zwykły człowiek, normalnie taki jak ty i ja. Ale w pewnym momencie do swoich rodziców, do swojej matki, do rodziców w ogóle powiedział, czemu mnie szukacie? Bo co? Jak byś się zachował, gdyby twoje dziecko do ciebie się tak odezwało? A czemu mnie żeście szukali? Zginął, znaleźliście go i po co żeście mnie szukali? Czy nie wiecie, że ja muszę być w sprawach mojego ojca? No jak to, synu? No Józef, ojciec twój stoi przecież tutaj. Maria dobrze wiedziała, że to nie jest jego ojciec. Że Bóg niebiański ojciec. Że Duch Święty jest jego ojcem. Dlatego, że istota duchowa zaczęła w Jezusie Chrystusie być budowana. Istota duchowa. I to jest dokładnie to, co się ma dziać w twoim i w moim życiu. Rodzisz się jako człowiek, jako zwykły fizyczny człowiek. Masz normalne ciało, masz wszystkie organy na swoim miejscu, jak się zdrowy urodziłeś i one wszystkie w tobie są. I przychodzi pewien czas świadomości, w której masz zacząć budować swojego duchowego człowieka. Układać te kamienie, które są wymienione, o których mówiliśmy. Masz budować na fundamencie apostołów i proroków. I żadnego proroka nie wolno ci odrzucać. I masz budować na fundamencie tych, którzy uczyli i tego, co uczyli. Dokładnie co jest powiedziane, to tak ma być. Bo Jezus Chrystus tak powiedział. Jezus Chrystus nauczał. Jezus Chrystus przekazał. To On wyznaczył, żeby ci apostołowie, którzy z Nim razem chodzili, zostali napełnieni Bożym Duchem Świętym, i żeby oni zaczęli się budować jako duchowe istoty, a wreszcie zaczęli nam przekazywać tą duchową prawdę Bożą, abyśmy my zaczęli się budować i żeby z naszego przykładu korzystali ludzie, którzy nas obserwują i oni zaczęli duchowo się budować. Rozumiemy, na czym to polega? Każdy człowiek musi zacząć się duchowo budować i budować dokładnie według wskazówek. Dokopać się głęboko, dokopać się do opoki, do skały, postawić swój dom na odpowiednim fundamencie, odpowiednio wyprowadzone narożniki i przyrównywać się do tych narożników i wszystko mierzyć odnośnie naszego życia duchowego do narożników, które są wyznaczone, a którymi jest Jezus Chrystus. I budować, wbudowywać, Kościół Boży budować, abyśmy byli naprawdę na Jego chwałę. Abyśmy nie byli według naszych własnych wyobrażeń. Chrześcijanin według własnego wyobrażenia. Ja sobie wyobrażam, że chrześcijanin to powinien tak wyglądać, tak i tak. A kto się interesuje twoim wyobrażeniem? Że tobie się to tak wydaje, że tak ma wyglądać. Mojżesz przyszedł do wykonawców i powiedział, słuchajcie, ja wyobrażam sobie, że namiot przymierza powinien tak wyglądać, tak wyglądać, tak wyglądać. No i teraz bierzcie się za robotę. Czy to tak było? Bóg wziął Mojżesza na górę, pokazał mu, pokazał. Nie powiedział, wyobrażaj sobie. Tylko pokazał mu, jak ten namiot przymierza wyglądał. On dokładnie się przyglądał, a Bóg mu dał taki umysł, że wszystko mógł spamiętać, że wszystko mógł do umysłu swojego włożyć z tego, co zobaczył i później to wszystko odtworzyć. I jakiś wykonawca wykonywał, to on nie stał nad nim, mówi, nie tak robisz, nie tu, tu dołek trzeba zrobić, a tu wyrzeźbić trzeba. Nie, nie, to nie tak. To ma być w kształcie takiego liścia. Nie. On powiedział, jak to ma wyglądać i Bóg wlał w ich umysły wyobrażenie tego, co ma konkretnie detalu, który ma wykonać i on wykonywał. I dokładnie o to chodzi, o ciebie i o mnie, o każdego z nas, że jeśli jesteś w Kościele Jezusa Chrystusa i mówi ci ten, którego Bóg posłał, aby ci przekazał tą prawdę, Duch Święty wzbudza w twoim umyśle wykonanie tego, co ten, który został posłany, ci przekazuje i ty wtedy pod wpływem Ducha Świętego zaczynasz mieć wyobrażenie, jak masz tą konkretną pracę wykonać. I to jest duchowe budowanie. To nie jest tak, nie, słuchaj, ja sobie to inaczej wyobrażam, pastorze, nie, to nie tak ma być. To jest tak, że Bóg objawia, komuś objawia, kogoś wybrał i komuś objawił, a później ten ktoś komuś przekazuje. I Bóg daje wyobrażenie Ducha Świętego. Po to potrzebujemy napełnienie Duchem Świętym. Żeby to Duch Święty nas poprowadził, jak ma być coś wykonane, w jaki sposób, do czego ma zmierzać? Jak ma wyglądać? Jakie są szczegóły wykonania tego zadania? Konkretnie musimy chodzić w namaszczeniu Bożego Ducha Świętego. Dlaczego? Ja przyjdę do was wkrótce i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą. Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Łukasza 17:20 jest powiedziane, zapytany zaś przez faryzeuszy, kiedy nadejdzie Królestwo Boże, odpowiedział. Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dający się zauważyć. Ani nie będą mówić o to tu, albo o to tam jest, albowiem oto Królestwo Boże wewnątrz was jest. Widzimy potwierdzenie tego, o czym mówię? Królestwo Boże to nie jest coś takiego, że gdzieś zobaczysz, zaobserwujesz, żebyś miał jakieś tam wyobrażenie. Nie. Ono jest w tobie. Ono jest w środku w tobie. Wiesz, gdzie jest Królestwo Boże? Tam, gdzie Bóg jest Królem. To jest Królestwo Boże. Jeśli w twoim sercu Bóg jest Królem, to tam jest Królestwo Boże. Jeśli w twoim sercu Bóg nie jest Królem, to tam nie ma Królestwa Bożego. To jest bardzo proste wnioskowanie ze Słowa Bożego. A 1 Koryntian 2:4-5 mówi, a mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. 12 werset mówi, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza duch, przykładając do duchowych rzeczy duchową miarę. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem. I nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. Co w takim razie potrzebujemy? Dokładnie to, co apostoł Paweł w Efezjan 1:17 zapisał. Proszę też Boga, Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojca chwały, by zesłał na was ducha mądrości i zrozumienia, objawienia się Boga samego, tak byście mogli Go poznać, i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał. Jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Widzimy? Wielką rolę w życiu chrześcijan, w budowaniu ciała Chrystusowego odgrywa Jezus Chrystus, Jego Słowo i Duch Święty, którym musisz mieć posłanego od samego Boga żywego. W 1 Tesaloniczan 1:5 jest powiedziane, gdyż Ewangelia zwestowana wam przez nas doszła was nie tylko w Słowie. Ewangelia doszła do was nie tylko w Słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym. I z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. A wy za naszym przykładem staliście się naśladowcami Pana, bo przyjęliście Słowo Boże pośród wielu ucisków z radością, która pochodzi od Ducha Świętego. A więc zobaczmy, to wszystko musi iść w parze. To wszystko musi iść w parze. Zobaczmy, jak na początku Bóg tworzył człowieka. Ulepił go, prawda? Ulepił go z gliny, z ziemi. Ulepił go. A kiedy ulepił go, to co trzeba było jeszcze? Ducha. Widzimy? Tak jest z każdym chrześcijaninem, który chce być tylko w Słowie, w Słowie, w Słowie. A u Boga jest Słowo plus Duch. To jest dopiero to budowanie. To jest dopiero to, o co naprawdę Bogu chodzi. My musimy się nauczyć takiego Bożego działania w naszym życiu, abyśmy byli takimi żywymi chrześcijanami. Aby to nasze budowanie miało jakiś sens, jakiś Boży zalążek, jakieś Boże działanie. W Efezjan 4 rozdziale 12 wersecie czytamy: wszystko zaś po to, aby lud wierny mógł lepiej wypełniać swoją posługę i przyczyniać się do budowania ciała Chrystusowego. Po to Duch Święty jest dany, aby lud Boży mógł wypełnić swoją posługę. Zostajesz wybrany, zostajesz napełniony Jego mocą. I do tego wszystkiego uzupełnione to jest Duchem Świętym, abyś mógł być wydajny, abyś mógł być pełen mocy, abyś mógł być człowiekiem, który wykonuje dzieło Boże w sposób wierny i dokładny, zgodny z tym, co Pan powie. O tych wykonawcach, którzy mieli wykonywać szczegóły do namiotu przymierza, jest wyraźnie powiedziane: i napełnił ich Bóg umiejętnością wszelkiego rodzaju. Wszelkiego rodzaju. To nie jest tylko tak, że dostali taki, jak ja to mówię, dar naturalny. Czyli każdy człowiek, niezależnie od tego, czy jest dzieckiem Bożym, czy nie jest dzieckiem Bożym, rodzi się na ziemi i Bóg daje mu taki dar naturalny. I on ma ten dar, od razu od urodzenia go ma. Widzimy predyspozycję ludzi do wykonywania pewnych rzeczy. Prawda? I ja nie zostałem uzdolniony do tego, żeby robić wszystko lewą ręką na przykład, nie? Ja robię prawą ręką, ale niektórzy są uzdolnieni przez Boga także lewą ręką wszystko robią. Nie? Albo robią inne rzeczy, których nikt inny nie może robić. Wykonują jakieś konkretne i to są dary, to są prezenty od Boga. One są naturalne. Ale Bóg chce jeszcze dać nam dary Ducha Świętego, dać nam takie namaszczenie Ducha Świętego, w których będziemy wykonywali Boże dzieło dokładnie tak, jak On chce. I ci wykonawcy, którzy wykonywali, dzisiaj ludzie mają różne wyobrażenia tego, jak Arka Przymierza wyglądała. Ja pokazywałem jakiś czas temu wam tutaj zdjęcia Arki Przymierza. Widzieliście, jakie różne te arki były? No bardzo różne. Ja wszystkich nie pokazałem. Pokazałem może ze 2-3. Ale sam znalazłem w internecie może ze 40 różnych kształtów, różnych z wyglądu. I ci cherubini, którzy byli tam nad wiekiem Arki, za każdym razem inaczej wyglądali. A to takie nowoczesne, takie, wiecie, jakby geometryczne figury, a to inne to takie jakby jakby taki pucułowaty aniołek, taki tam ze skrzydełkami. No najprzeróżniej wyglądają te arki. Czy to o to chodziło, że Mojżesz miał powiedzieć im, a oni między sobą się coś tam szarpią, kłócą, Mojżesz przychodzi, a co wy robicie? Bo on mówi, że tak ma wyglądać cherubin, a ja mówię, że tak i nie możemy się dogadać. Myślicie, że coś takiego było? Absolutnie nie. Jak Bóg dał jedną myśl, jedno namaszczenie, to oni wszyscy tak samo myśleli. Wszyscy pod wieżą Babel mówili jednym językiem, wspólnie razem postanowili budować wieżę. Tam było akurat odwrotne działanie Boga. Bóg pomieszał i spowodował, że co? Przestali budować wieżę. Bóg z pomieszaniem i rozgonieniem ludzi, jeśli ma sprawę do ludzi, to zrobi to bez problemu. Ale jeśli trzeba ludzi zjednoczyć, jedno wspólne dzieło, to oni muszą najpierw posłyszeć, żeby ten, kto został posłany, przekazał im tą nowinę, przekazał im to, co jest do zrobienia, a im wszystkim Bóg daje jedną myśl, wspólne działanie i żeby wykonywali to dzieło. I oni je wykonują. Kościół Boży to jest to takie Boże wspólne dzieło. I nie może być szarpany jak jakiś materiał, który się ma porwać. Każdy w swoją stronę. Wiecie, ja wam powiem, kiedyś pamiętam, taka bajka była, tam coś zając i szczupak i coś tam i ciągnęli wóz w każdą stronę. Ruszał się ten wóz? Nie, bo każdy ciągnął w inną stronę. Czy myślicie, że Kościół Jezusa Chrystusa będzie się rozwijał, będzie wzrastał, jeśli każdy będzie ciągnął w swoją stronę? Dlatego Bóg chce powiedzieć, abyśmy się nauczyli budować w sposób Boży. Te wszystkie kamienie żywe, żyjące, one muszą być budowane dokładnie tak, jak się Bogu to podoba. I czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, to i tak musi być budowane tak, jak się to Bogu podoba. I dlatego bądźmy poddani Bożemu Słowu. Bądźmy poddani Bożemu działaniu, Bożemu Duchowi Świętemu, żeby to Duch Święty wpłynął na nas i powiedział nam, co i w jaki sposób mamy czynić. To Duch Święty jest budowniczym Bożego Kościoła. To Duch Święty jest tym, który daje nam rozeznanie, mądrość i prowadzi nas. Musimy wiedzieć, że nasze dzieło zawsze będzie doświadczone. Buduj, buduj, buduj. Hebluj, hebluj, hebluj. Kiedyś się mówiło, no, mówiło, a tata przyjdzie i siekierką poprawi. I tak potrzebujemy Bożej poprawy. Bo to Ojciec zadecyduje. I tak potrzebujemy Bożej naprawy. I tak potrzebujemy Bożej korekty. I tak potrzebujemy szczególnego Bożego działania. Amen? Dokładnie tak jest. Dlatego dla każdego z nas nastał lub nastanie taki dzień, gdy trzeba zostawić to, co przez wiele lat się budowało. Przyjdą inni i wtedy okaże się, jak budowaliśmy, na czym budowaliśmy nasze zbory, nasze kościoły, na jakim fundamencie. Budowniczowie, którzy budowali na Chrystusie, tych budowla jeszcze długo trwać będzie, choćby po nich przyszli źli budowniczowie nawet. Słowo Boże bowiem mówi, że błogosławieństwo Boże spływa w takim przypadku nawet i na tysięczne pokolenie. Nie troszcie się więc i nie zamęczajcie się myślami. To wyjdzie na jaw, tak jak Słowo Boże mówi, wyjdzie na jaw w Jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawia, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Zasiane dobre ziarno, pokazany dobry przykład, nigdy nie zaginie i nie spłonie. Nie zostanie zniszczony. Kto na Chrystusie budował, jako mądry budowniczy, czy to kościół, czy zbór, ale też może własny dom rodzinny, tego dzieło nie zginie. Nie spłonie. lecz ostoi się, a budowniczy otrzyma, co otrzyma? Zapłatę. Amen? I niech was Bóg błogosławi, niech was prowadzi.